nasza chata wyjątkowo bogata, bo właściwie mamy jeszcze na 2 godziny rozmów w poranku, a tutaj została chwila. Jak to zrobić? Andrzej Wojt jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
To jest długa opowieść. Część tej opowieści znajdą Państwo w Kurierze Wnet na 15 stronie. Przesłuchanie liberała z gościem rozmawia Mariusz Patej. To jest taka właściwie zdjęcie, biograficzne zdjęcie, to znaczy skąd gość pochodzi, z jakiego środowiska, z Kaszub, potem środowisko liberałów gdańskich, rozmaite rzeczy, rozmaite wielkie projekty, a potem to coś, co można nazwać przenośnie przygodą, bo to były złe przygody, tak? Bo to mogę tak tylko pokrótce streścić? Nie chcę pan, żebym streścił pokrótce. To dobrze, to przejdźmy w takim razie. Państwo mogą przeczytać w Kurierze Wnet część wstępną do naszej rozmowy, a my zajmiemy się rokiem 2012, inwestycją. W co pan chciał zainwestować? A, jeszcze jedną rzecz powiem. 17 lat przed sądem. To jest bardzo ważne, bo mówimy dużo o sądownictwie, o procedurach sądowych. Pan tych procedur sądowych doświadczył.
Powiem tak, no, życie jest przygodą i nie można traktować życia w kategoriach złych, bo po prostu powinniśmy się cieszyć z każdego dnia, że żyjemy. I z takim podejściem dużo łatwiej wygrywać z tak zwanym systemem. W Polsce się urodziłem i za każdym razem, kiedy próbowano, że tak powiem, zaszkodzić nam, mi, to tym bardziej jakby człowiek się wzmacniał w przekonaniu, że no wyjechać z tego kraju nie wypada, szczególnie po 90 roku, kiedy no wygraliśmy w taki czy inny sposób, mniej lub bardziej krytyczny, ale wygraliśmy i mamy demokrację, wolność. I teraz powinniśmy się skupić na tym, żeby również ta wolność w zakresie obrotu kapitałem w działalności gospodarczej była faktem, a nie tylko jakby sloganem w ustach polityków podczas kampanii wyborczych.
A nie jest faktem? Nie ma wolności obrotu kapitałem w Polsce?
Moja pierwsza praca była przewrotna, bo byłem formalnie dyrektorem biura klubu prywatnego przedsiębiorcy, czyli w 89 jeszcze to była nielegalna organizacja. W statucie miała zapis, który jest dzisiaj może absurdalny dla środowisk, że tak powiem, centrowych, ale myśmy mieli zapis, że nie może być naszym członkiem człowiek, który jest członkiem PZPR-u. I prowadziłem to biuro razem z świętej pamięci Markiem Mazurkiewiczem, który zmarł niestety bardzo wcześnie, pobity wcześniej przez funkcjonariuszy SB. I następnie się okazało, że ma zniszczony mózg i tak dalej, i tak dalej. Z Markiem prowadziliśmy biuro tego klubu, który stał się izbą gospodarczą, jedną z pierwszych izb gospodarczych w Polsce, Kongresu Liberałów i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową na Grunwaldzkiej 8 w Gdańsku. No i cóż, czy jest swoboda obrotu kapitału? W sensie prawnym tak, tylko jeżeli nie ma, a moim zdaniem mamy z tym problem od wielu, wielu lat, sprawnego wymiaru sprawiedliwości, przejrzystości w orzekaniu, szybkość podejmowania decyzji jest niezwykle ważna, bo po prostu uwarunkowania w gospodarce rynkowej powodują, że dzisiejszy dzień to jest początek przyszłości. I codziennie są rejestrowane firmy. Część z nich jest konkurencyjna w stosunku do tego, czym się zajmujemy i w konsekwencji to nie może być tak, że 3-4 lata, a w Polsce jest ponad 3 lata, czeka się na przeciętnie na decyzje prawomocne w zakresie obrotu gospodarczego. To zabija przedsiębiorczość, to zabija innowacyjność. Jakiekolwiek pieniądze byśmy włożyli w taki system, to nie zadziała. I nie zadziałało, bo Polska po prostu jest jednym z 5 ostatnich krajów ciągle pod względem liczby zarejestrowanych patentów.
Pan powiedział 3-4 lata, ale pan przez 17 lat borykał się, znaczy wymiar sprawiedliwości ciągnął jedną sprawę i to nie byłby przypadek, że to trwało 17 lat.
No z pewnością nie był to przypadek, ponieważ walka o swoje dobre imię rodziny twojej przez 17 lat w systemie, który się nazywa demokracją parlamentarną, gdzie mamy rozdział władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, no nie trzyma się kupy. I ja oczywiście podjąłem działania po 9 latach i zadałem pytanie, dlaczego to tak długo trwa. Ja bardzo chętnie się poddaję wszelkim przesłuchaniom. Świadków powołano w prostej sprawie ponad 160, więc koledzy mądrzejsi w tych sprawach powiedzieli, no chyba ktoś przeczytał podręczniki z NKWD, gdzie najpierw trzeba zrobić czarny PR wokół określonej osoby, bo wszedł nie tam, gdzie trzeba, komuś w drogę, a w konsekwencji powołać wielu, wielu świadków, żeby przez lata był po prostu w tak zwanej...
A który to był sąd?
Najpierw to była prokuratura okręgowa, której szefem był pan Janusz Kaczmarek, który, jak wiemy, wdawał, jakby wchodził w łaski kolejnym władzom, a okazało się na koniec, kim faktycznie jest ten człowiek. Robił sobie konferencje prasowe, jaka to sprawa rozwojowa. Wykorzystywał mój życiorys potwierdzony przez IPN Krzyżem Wolności i Solidarności, który otrzymałem w 2016 roku po 2 latach, żeby było jasne. Za każdym razem jest po prostu sprawdzanie danej osoby. I robił, tak jak wielu innych, po prostu swoje kariery prokuratorsko-sędziowskie na krzywdzie ludzkiej, bo dzisiaj tak mogę powiedzieć, bo wyrok jest prawomocny, uniewinniający. Czy w sprawach gospodarczych powinno się ludzi aresztować, zamykać na miesiące i potem jakoś to będzie? Czy w sprawach gospodarczych powinno się najpierw zamykać, a potem sporządzać akty oskarżenia po 2-3 latach? Przecież to jest absurd. To nie ma nic wspólnego z gospodarką wolnorynkową w wymiarze starych krajów Unii Europejskiej.
Na razie jesteśmy na zewnątrz w ogóle tego całego zdarzenia, bo żeby wejść w szczegóły, potrzebowalibyśmy czasu. Czy ma pan czas jutro?
Ja dla tej sprawy mam zawsze czas, ponieważ ja jestem tutaj po to, żeby nie załatwiać swoje sprawy, bo tutaj dałem sobie radę, nie powiem, że sam, ale panie redaktorze, no takie sytuacje w Polsce nie mogą się zdarzać i tyle
to,
w temacie.
To w takim razie jutro w poranku poświęcimy na to 20 minut. Teraz wirus nam zakłócił naszą rozmowę. Patrzę na zegarek, jest godzina 9.01, a o tej godzinie powinien być i za chwilę będzie Jan Bogatko, przegląd prasy niemieckiej, potem przegląd prasy arabskiej, a potem w studio Wilno już na pewno czeka Agata Antoniewicz. Jest gotowa do tego, żeby wystartować o godzinie 9.15, radio, tak jak pociągi, nie powinno się nadmiernie przynajmniej spóźniać. Jest umowa?
Jest umowa. Jutro rozmawiamy dalej.
Zaczniemy od tego Kaczmarka, bo to jest ciekawe. Kaczmarek, Gdańsk, a potem przygoda wielkopolska, bo to tak o tej też przygodzie musimy opowiedzieć, bo to są ważne gospodarcze sprawy. Jan Oleński za chwilę połączy się z Janem Bogatko, to my mamy jeszcze chwilę, z czym pozostaje... A nie mamy tej chwili. I tak to jest po powrocie z Indonezji. Maciej Jastrzębski pojawił się w studio i za chwilę będzie przegląd prasy arabskiej, ale najpierw nasz zachodni sąsiad Niemcy Jan Bogatko, który jest przy telefonie. Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dużo było w niemieckich mediach o sprawach polsko-niemieckich ze znanych przyczyn, a mianowicie 75. rocznica wejścia przez Sowietów do obozu koncentracyjnego w Auschwitz i uroczystości z tym związane. Tych było bardzo dużo i o wszystkich bardzo dokładnie relacjonują i relacjonowały niemieckie media, a także zamieszczały komentarze na sprawy polsko-niemieckie w tym kontekście, co może się wydać trochę zaskakujące, ale tak to już jest. Niemiecka prasa na ogół widzi gorzej relacje polsko-niemieckie niż dostrzegają to oba rządy, i ten w Warszawie, i ten w Berlinie. Na co dowodem chociażby jest komentarz Daniela Bresslera, w Süddeutsche Zeitung, to jest monachijski lewicowy dziennik, już mówiłem 100 razy i powtórzę, w Niemczech nie ma innych dzienników niż tylko lewicowe, nie ma innej demokracji od liberalnej demokracji i to coraz bardziej przypomina mi termin demokracja socjalistyczna, który trzeba bronić za wszelką cenę. No w każdym razie Daniel Brössler opisuje ostatnie wydarzenia i wraca, a właściwie podejmuje koncert w Berlinie w 75. rocznicę, który miał miejsce w Staatsoper z udziałem premiera Morawieckiego i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. I pisze, że było to bardzo ważne w obliczu cynicznej próby ze strony prezydenta Rosji Władimira Putina, aby przypisać Polsce współwinę za wybuch II wojny światowej. I z tego powodu strona niemiecka nie może tutaj pozwolić sobie na jakiekolwiek dwuznaczności. To jest bardzo ważne stwierdzenie. I pisze dalej Brössler, że Polska była ofiarą niemieckiej napaści, ofiarą paktu Hitler-Stalin. Dobrze, że jest napisane niemieckiej, a nie nazistowskiej, bo znowu pytalibyśmy się, gdzie to plemię mieszka, na jakim kontynencie, czy na jakiej planecie. I pisze Brössler, że wielką część przestępstw naziści, tu już jest dalej, dokonali w okupowanej Polsce miliony ofiar tych zbrodni, to byli obywatele polscy. To się bardzo często spotyka w niemieckich komentarzach i tekstach, że się pisze o obywatelach, żeby dać do zrozumienia, że nie chodzi tutaj o Polaków, a w domyśle Polacy stanowili z nich znikomą mniejszość. Ponieważ Brössler opisuje tutaj to, co się wydarzyło w operze państwowej w Berlinie i o czym mówiono, to oczywiście zarzucił Morawieckiemu, że on dokonał rzeczy strasznej w tym całym bardzo ważnym momencie, a mianowicie postulując czczenie, upamiętnienie Holokaustu i Gulagu i mówiąc o tym Gulagu i Holokauście w jednym zdaniu zasłużył oczywiście sobie na łatkę. To niewypowiedziane słowo w tym komentarzu rewizjonisty. I dalej Brössler pisze, że w ten sposób postawiono by w stan wątpliwości wyjątkowość zbrodni ludobójstwa na niemieckich Żydach. No ona była dla Niemców oczywiście wyjątkowa, dla Polaków nie, bo Polacy mieli więcej zbrodniarzy wokół siebie, ich zbrodnie były bardzo, bardzo dotkliwe. No może warto w tym kontekście przypomnieć również wywiad, jaki z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem PiS-u, zamieścił dziennik Bild. Oczywiście zawsze trzeba na Bild patrzeć przez pewien pryzmat. To jest jednak tabloid, który ma bardzo różną opinię i oczywiście i tam zawiodła ręka czy oko sprawdzającego korektora, ponieważ wpisał w usta Jarosława Kaczyńskiego rzecz, której on powiedzieć nie mógł, a mianowicie, że sowieccy żołnierze i kaci NKWD mordowali w Katyniu w 1940 roku i gdzie indziej setki tysięcy polskich oficerów, oczywiście setki tysięcy Polaków. Polska armia nie miała setek tysięcy oficerów przecież, ale to tylko świadczy o tym, jak to się po niemiecku mówiąc szlampik dzisiaj odbywa redagowanie różnych tekstów, które mają bardzo, bardzo ważne znaczenie. No ale wracam do Brösslera, ponieważ on sobie powiedział tutaj o Holokauście i Gułagu w jednym zdaniem, zawierając też jedno, dodając, które jest bardzo ważne, a mianowicie, że dla Niemiec stosunek do Polski jest najbardziej skomplikowanym z tych, jakie utrzymuje ze swoimi sąsiadami. Dobrze, z Francją kiedyś był bardzo skomplikowany, mówiło się o tym, że Francja jest po prostu naturalnym wrogiem Niemiec, ale Niemcy i Francja miały od 1945 do 1990 roku bodajże 45 lat na to, żeby swoje stosunki poprawić w taki czy inny sposób i to uczyniły. Polsce brakuje pół wieku historii, po wieku, której historii, której nie miała w wieku XIX. Z tego sobie niewielu zdaje sprawę. I to, jak czytałem komentarz na stronie Radia Berlin Brandenburg z kolei, to jest rozgłośnia dla Berlina i Brandenburgii, w tym tekście pod tym tekstem były zamieszczone również głosy czytelników. Jeden z nich nie rozumie, dlaczego Polacy, a zwłaszcza wyborcy PiS, tak bardzo nie lubią Rosjan. No tak, no w Niemczech się je soliankę, w Polsce nawet nie wiadomo, co to jest. Ale to tylko świadczy o tych wzajemnych relacjach i stosunku do nich. Niemcy nie wiedzą o tym, że Polska była, że polski Holokaust polegał na niszczeniu elit tego państwa i nie tylko elit, przez obu sąsiadów, przez Niemcy i przez Rosję. I to nie do wszystkich dociera, zwłaszcza w sytuacji, jeżeli wspólnie realizuje się w Niemczech takie projekty jak Nord Stream 2. I o tym również w tekście o Holokauście i Gułagu i wyzwoleniu Auschwitz pisze Brössler w tym samym tekście, że to oczywiście z perspektywy polskiej to jest oburzające, jak Niemcy zlekceważyły tutaj obawy ze strony mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej. Ja osobiście bardzo nie lubię tego sformułowania, bo ja się urodziłem w Polsce, w Europie Zachodniej. Później zacząłem czytać, że nagle Polska jest krajem wschodnioeuropejskim. Dlaczego niech piszą po prostu Ostblok, Blok Wschodni? Bo przecież to się za tym kryje. Polska nie była nigdy krajem wschodnioeuropejskim. Środkowoeuropejskie pojęcie, kraj środkowoeuropejski wymyślili Niemcy podczas I wojny światowej, Mitteleuropa, dla określenia, że to jest ich teren osiedlenia i coś w tym rodzaju. A teraz Polacy przejmują z wielką ochotą ten termin, jak wszystko, co jest z zagranicy. No w każdym razie Brössler pisze o tym, że to jest oczywiście oburzające z punktu widzenia Polski, ale z punktu widzenia Niemiec i Europy to oczywiście Nord Stream 2 jest bardzo, bardzo ważnym krokiem. Tak samo jak bardzo ważnym są cele polityki niemieckiej i one uderzają w Polsce na sprzeciw. Na przykład kryzys uchodźczy z 2015 roku. No, dobrze, no można to zdefiniować jako kryzys, ale nie uchodźczy, tylko niemiecki w związku z uchodźcami, no bo przecież ci uchodźcy byli zaproszeni do Niemiec. No i dalej piszemy, że Polska postrzega się jako obrońcę tej cywilizacji europejskiej, a natomiast Niemcy są obrońcami liberalnej demokracji, którą polski rząd, a właściwie rządzący w Polsce starają się zlikwidować. No więc to w zasadzie można byłoby na tym zdaniu skończyć. To, o czym można było przeczytać w niemieckich mediach w ostatnich 5 dniach.
Bardzo serdecznie, panie redaktorze, dziękuję. Na zegarze godzina 9:13. Jan Bogatko w Zgorzelcu, a w studio Maciej Jastrzębski.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Lotem błyskawicy, o czym dzisiaj i w ostatnich dniach pisał Al Jazeera, oczywiście o planie pokoju dla Bliskiego Wschodu Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych. W telegraficznym skrócie, Palestyńczycy dostają terytorium podległe państwu Palestyna, czy państwu, które ma powstać, państwo Palestyna, jest zwiększone dwukrotnie. Izraelczycy otrzymują legitymizację, czyli uprawomocnienie swoich osiedli na terytoriach, na których te osiedla były do tej pory nielegalnie budowane. Ponadto Gaza zostaje połączona, czy zostanie połączona z zachodnim brzegiem tunelem podziemnym i wiaduktami. Port w Gazie zostaje pod jurysdykcją, czy wody w pobliżu Gazy zostają pod jurysdykcją Izraela. Dolina Jordanu zostaje pod jurysdykcją Izraela. Natomiast co do stolicy, stolicą Izraela no jest oczywiście Tel Awiw. Jerozolima pozostaje na terytorium Izraela. Jeśli zaś chodzi o rozwiązanie, które miałoby satysfakcjonować Palestyńczyków, to ich stolica, ich państwa ma powstać w mieście położonym na wschód od Jerozolimy w mieście Abu Dis, która ma, to miasto ma się teraz nazywać Al-Quds, co znaczy po arabsku de facto Jerozolima, lub może przyjąć jakąkolwiek inną nazwę, jaką państwo Palestyna uzna za stosowne mu nadać. Jaka była reakcja na plan pokojowy? Otóż palestyńscy przywódcy razem z prezydentem Palestyny Muhammadem Abbasem nazwali plan pokojowy spiskiem i stwierdzili, że nie przejdzie, zaś sama Jerozolima według nich nigdy nie była i nie będzie na sprzedaż. Zjednoczone Emiraty Arabskie potwierdzają pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem. Jest to czteroosobowa rodzina z Chin, która wróciła z Wuhan. Nie wiadomo, w którym z 7 Emiratów przebywają. Al Arabiya, czyli główny rywal Al Jazeera, pisze o tym, że libijska armia oskarża Turcję o wspieranie ISIS. Dokładnie libijska armia narodowa, która jest podległa marszałkowi Khalifowi Haftarowi. Chodzi o to, że ISIS, bojownicy ISIS i Al-Kaidy znajdują się na wybrzeżu libijskim, pomaga im w tym rzekomo Syria, a także nieznani syryjscy najemnicy wspierani przez Turcję grupują się na obrzeżach miasta Misrata, a także w pobliżu granic z Tunezją. To był cytat z rzecznika armii libijskiej. Resztę informacji będzie można przeczytać na stronie Radia Wnet. Będą dotyczyły gospodarki Syrii, a także wypowiedzi pewnego demokratycznego senatora USA na temat Bezosa oraz uwikłania w sprawy śledzenia Bezosa i uzyskiwania o niego informacji przez Arabię Saudyjską.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten telegraficzny przegląd prasy i mediów arabskich. Na zegarze 9:16. Agata Antoniewicz już na pewno jest w studio w Wilnie. Dzień dobry, Agato.
Dzień dobry, na pewno jestem, na pewno przybyli tutaj do nas goście do hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćko i na pewno jesteśmy gotowi, żeby nadać informacje prosto z serca Wilna. To, co się tutaj dzieje, to, o czym myślimy, to, o czym żyjemy. I pozdrawiam oczywiście Warszawę i Kraków.
I zaraz studio Wilno na antenie. Krzysztof Skowroński, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Dariusz Konkol zrealizował poranek, Jan Oleński był jego wydawcą. Za chwilę studio Wilno.